Gość dnia.
W Polskim Radiu Rzeszów czas teraz na gości dnia, na gościa dnia. Dziś jest nim politolog i nauczyciel akademicki dr Tomasz Olejarz, a rozmawiać będzie Marek Cynkar. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy Radia Rzeszów.
Stacja NBC News, powołując się na amerykańskich urzędników, poinformowała, że przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej podjęli dyskretne rozmowy z Ukrainą o możliwości negocjacji z Rosją. Prezydent Ukrainy w sposób wulgarny zaprzeczył, Ukraina nie jest gotowa oddawać swojej wolności temu terroryście Putinowi. Jak pan odczytuje te dwa sprzeczne komunikaty?
Można wygrać wojnę, ale przegrać pokój. Myślę, że to jest główna motywacja prezydenta Zełenskiego, gdy chodzi o tę presję, czy to jawną, czy też bardziej dyskrecjonalną presję ze strony sojuszników albo adwersarzy Ukrainy, żeby podjąć jakiekolwiek negocjacje dyplomatyczne z Federacją Rosyjską. Myślę, że niepodobno sobie wyobrazić w ogóle sytuacji, w jaki sposób Zełenski miałby wytłumaczyć ukraińskiej opinii publicznej, że zasiada do stołu negocjacji z osobą, która objęta jest nakazem aresztowania ze strony Międzynarodowego Trybunału Karnego za zbrodnie wojenne na Ukrainie, a przecież rozmawiamy właśnie o Władimirze Putinie. Po drugie, pamiętajmy, że jeśli jakiekolwiek negocjacje miałyby mieć sens ze strony Ukrainy, to strona ukraińska musi zasiadać do tych negocjacji również z pozycji siły, a takie minimum minimorum dla Ukrainy to jest przede wszystkim wypędzenie wojsk Putina z terytorium Ukrainy, czyli zachowanie integralności terytorialnej. No i ewentualnie zgoda na koncesję, która obejmowałaby te negocjacje, mogłaby dotyczyć tylko i wyłącznie, tak jak to deklaruje Zełenski, przyszłego statusu Krymu.
Wydaje się mało prawdopodobne, że Zełenski zgodziłby się na pakt z diabłem, no ale może jednak jest coś na rzeczy. Z informacji docierających z Ukrainy wynika, że Zełenski traci na popularności, a polityczna konkurencja wytyka błędy ekipie rządzącej. Spada ponoć też duch walki.
O ducha walki Ukraińców nie bałbym się ze względu na to, że mają świadomość tego, że walczą właśnie nie tylko o integralność terytorialną, ale de facto o suwerenność i niepodległość Ukrainy. Natomiast no niestety na obecnym etapie tego konfliktu o jego dynamice decydują czynniki polityczne, a myślę tutaj przede wszystkim o wyborach, które będą miały miejsce w państwach, które bezpośrednio toczą ten konflikt, czyli o Ukrainie właśnie i o Federacji Rosyjskiej. No i pamiętajmy również o wyborach w Stanach Zjednoczonych, a rola Stanów Zjednoczonych w tym konflikcie jest fundamentalna.
Jest nie do przecenienia, a według amerykańskich źródeł rozmowy o możliwości negocjacji pokojowych zainicjowano z uwagi na zaniepokojenie patem na polu walki wobec niepewności co do możliwości dalszego udzielania pomocy Ukrainie. Tą pomoc blokuje między innymi nowy speaker amerykańskiego kongresu Mike Johnson. Pozycja prezydenta Stanów Zjednoczonych słabnie przecież w związku ze wspieraniem Izraela. Co będzie dalej, pana zdaniem?
Myślę, że obecnie Stany Zjednoczone troszeczkę stały się zakładnikiem tej własnej hegemonii. Mianowicie chodzi o to, że...
Nie pierwszy raz,
ale niestety są testowane, jak dalece będą w stanie zademonstrować tę projekcję siły, zarówno gdy chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią, jak również o Bliski Wschód. No, to jest bardzo istotne z punktu widzenia, ta projekcja siły jest bardzo istotna z punktu widzenia wiarygodności Stanów Zjednoczonych w świecie. No, Stany Zjednoczone niejako zobowiązały się do tego, że będą tym strażnikiem demokracji, pokoju na świecie, tym tak zwanym policjantem, żandarmem świata, jak to niektórzy metaforycznie określają rolę USA. Z kolei prezydent Biden również stał się w pewnym sensie zakładnikiem swoich obietnic z kampanii, z pierwszej kampanii wyborczej. Pamiętamy, że jednym z głównych argumentów Bidena za wycofaniem wojsk na przykład z Afganistanu było to, że Ameryka zaprzestanie tego aktywnego interwencjonizmu w sprawy światowe. No teraz życie napisało zupełnie inny scenariusz, no i Biden, Ameryka musi być obecna przynajmniej per procura i w tym konflikcie na Ukrainie, i w tym konflikcie na Bliskim Wschodzie.
Jak dwie niebezpieczne sytuacje na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie wzajemnie na siebie oddziałują, pomijając kwestię stopnia natężenia zainteresowania opinii publicznej, no bo to jest jasne.
Oba konflikty mają w istocie charakter lokalny, ale z możliwością przekształcenia się w konflikty regionalne, a nawet globalne.
Gdzie stawka jest wyższa?
No, z punktu zależy od perspektywy. Z punktu widzenia naszego, polskiego czy ukraińskiego, oczywiście ważniejszy jest konflikt obecnie w Europie Środkowo-Wschodniej, bo tutaj w zasadzie rozstrzyga się przyszła architektura bezpieczeństwa i w Europie, i na świecie. Natomiast z punktu widzenia konfliktu bliskowschodniego, który w zasadzie trwa już od momentu powstania, powołania do życia państwa Izraela od 1948 roku, no ten konflikt w tym przypadku z Hamasem za bardzo nie zredefiniuje tej architektury bezpieczeństwa.
Rosja dokonuje na Ukrainie zbrodni wojennej, której ofiarami są cywile, no ale przyzna pan, Izrael robi to samo w strefie Gazy, choć oczywiście motywacja jest jakby inna, no bo terroryści ze strefy Gazy zaatakowali w Izraelu. Odwet Izraela ma ogromną skalę, no, mordowani są cywile. Jak wytłumaczyć łaskawsze spojrzenie na Izrael wolnego, demokratycznego świata?
Nie zgadzam się, że Izrael jest lepiej traktowany w tym konflikcie. Mam takie poczucie, że coraz bardziej znajduje się pod coraz tą większą presją ze strony...
Presją społeczną.
Ale też presją polityczną ze względu właśnie na prawa człowieka, którymi państwa demokratyczne w sposób naturalny kierują się, czy powinny się kierować. Natomiast oczywiście pamiętajmy o tym, że to Izrael został zaatakowany. Izrael ma prawo do odwetu, z tym, że Netanjahu i państwo Izraela nie może mylić odwetu z zemstą i nie może na zasadzie symetryzmu, abstrahując od chociażby zasady proporcjonalności, nie respektując fundamentalnych praw człowieka, mordować cywili w Palestynie. Myślę, że Izrael jest specyficznie powołany do tego, żeby prowadzić bardziej moralnie tę konfrontację, chociażby z tego powodu, że Żydzi są świadomi tej swojej wielkiej traumy, jaką była i jest trauma Holokaustu. Natomiast prowadzenie konfliktu w ten sposób może spowodować, że owszem, Izrael wygra wojnę, ale przegra pokój, to znaczy przegra percepcję społeczną, światową i troszeczkę zrówna się pod względem tego wojennego, militarnego modus operandi z Federacją
Rosyjską. Mam wrażenie, że pokój przegrywa już cały świat. Rosja, Chiny, Korea Północna, Iran chcą przywalić Ameryce. Dołączają do tej grupy inne państwa, mniejsze, większe, no jeszcze grupy terrorystyczne. Zmierzamy ku wojnie światowej, a może ona się już zaczęła. Mówił pan przed chwilą, że jesteśmy jakby na progu konfliktu globalnego.
Myślę, że bardziej ta logika wydarzeń związana z konfliktami zbrojnymi obecnie na świecie przypomina troszeczkę czasy zimnowojenne. Tam również mieliśmy do czynienia z konfliktami regionalnymi czy lokalnymi, prowadzonymi troszeczkę per procura, czyli w zastępstwie tych dwóch supermocarstw. Podobnie jest w okresie zimnej wojny, mieliśmy wojny koreańskie, mieliśmy wojnę w Afganistanie, mieliśmy przecież kryzys kubański, podobnie jest obecnie. Na ile ta suma konfliktów przełoży się na konflikt globalny, trudno nam oczywiście dzisiaj to przewidzieć, natomiast myślę, że na obecnym etapie żadna ze stron, myślę tutaj o tych głównych mocarstwach świata, raczej nie jest zainteresowana bezpośrednią konfrontacją.
Jesteśmy świadkami mimo wszystko konfrontacji, obrazowo to ujmując, dobra i zła. A jak można wyrazić to językiem politologicznym? Konfrontują się ideologie, kultury, religie, systemy wartości, systemy państw.
Myślę, że takie dychotomiczne i powiedziałbym filozoficznie neomanichejskie podejście do konfliktów zbrojnych nie jest właściwe. To znaczy, proszę pamiętać, że każdy konflikt zbrojny ma swoją genezę, ma swoją historię, ma swoją dynamikę. Każdy konflikt zbrojny jest uwarunkowany zupełnie innymi czynnikami, tak jak pan redaktor zechciał wymienić, polityczne, ekonomiczne, społeczne, ideologiczne, konfesyjne. Więc wydaje mi się, że należałoby te konflikty analizować na zasadzie bardziej case study, jak mawiają Amerykanie, czyli bardziej studium przypadku, aniżeli tak holistycznie, czyli wrzucać wszystkie konflikty do jednego worka.
A demokracja nie okazuje się panu za słaba przy systemach reżimowych?
No, w stosunkach międzynarodowych jest wiele opracowań teoretycznych na ten temat. Mamy na przykład taką teorię demokratycznego pokoju, która mówi, że demokracje ze względu na właśnie na swoją specyfikę ustrojową, ze względu na prawa człowieka, ze względu na presję ze strony społeczeństwa, mediów, są mniej skłonne do tego, żeby po pierwsze uczestniczyć w konfliktach zbrojnych, a po drugie w ogóle nie generują konfliktów zbrojnych między sobą. Natomiast te państwa o skłonnościach bardziej autorytarnych, które nie kierują się tymi wartościami, tymi pryncypiami, nie mają żadnych oporów, żeby takie konflikty zbrojne generować.
Patrzę sobie na Węgry i Słowację w naszej kochanej rodzinie europejskiej, no i gubię się.
No, to jest trochę realpolitik. W trudnych czasach państwa kierują się niestety swoimi egoistycznie zdefiniowanymi, partykularnymi interesami. Czyli
tak, ale patrzę na poczynania Turcji, członka NATO, który ma mnie bronić i także się gubię. Ale to, proszę pana, chyba już będzie okazja do kolejnej rozmowy na temat kondycji światowej polityki. Patrzę na zegarek. Czas nieubłagalnie się kończy naszej rozmowy. Dziękuję pięknie za przybycie do studia. Doktor Tomasz Olejarz, politolog, nauczyciel akademicki, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz niskie ukłony.
Dziękuję uprzejmie.